faktycznie zarabiać 10 tysięcy w Polsce jest łatwo. Czasem można odpuścić po prostu, już po prostu się zamknąć i dać spokój, bo nie ma sensu dyskutować. Ja jestem jedynym wybrańcem, jestem Neo i nikt lepiej na świecie tego nie zrobi. Firmy otwiera się podobnie łatwo jak piwo.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Kacper Bisans, mój wspólnik i współproducent programu Ekspert w Bentleyu, twórca kanału Smart Life, a także współautor książki 138. Seryjny przedsiębiorca działający w branży edukacji, mody i kosmetyków. Ruszajmy.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś człowiek, którego nie było tu od 2 lat, oficjalnie nie było, a tak naprawdę to on tu jest codziennie i conocnie, ponieważ jest moim wspólnikiem i współproducentem tego programu, jest z nami Kacper Bisans.
Conocnie? To znaczy, że śpię z Tobą, czy...?
Ze mną nie, ale z naszym programem czasem śpisz, niewątpliwie.
Dzień dobry. Dziękuję w ogóle całej ekipie Bentleya za zaproszenie, jest mi bardzo
sam
miło.
Sam się prosiłeś, pisałeś, kiedy w końcu.
kiedy widzę.
Od razu mówię, że dzisiejsza rozmowa może być trochę inna niż normalnie, ponieważ normalnie, to wiecie, staramy się trzymać profesjonalizm i tak dalej.
Już? Byłeś słowa stara? Staramy się, okej, dobra.
Tak.
Staramy się być profesjonalni.
Natomiast dzisiaj raczej będziemy rozmawiać tak jak... Może nie aż tak całkiem, jak codziennie ze sobą rozmawiamy, bo to YouTube by tego mógł nie przyjąć, natomiast być może będzie trochę luźniej. A będziemy rozmawiać o czym? O pierwszym biznesie, o tym, jak stworzyć swój pierwszy biznes, jak zacząć, ponieważ robiliśmy niedawno taką ankietę wśród naszych widzów, jaka jest potrzeba, czego wy potrzebujecie, co dla was jest fajne. No i bardzo dużo osób podpisało, że właśnie takich pierwszych kroków tego, co zrobić, na co uważać, jak się zaczyna biznes, czyli nie od razu jak tam z obrotu 100 milionów zrobić miliard, tak byśmy wiedzieli, ale jednak jak postawić te pierwsze kroki, żeby one nie były ostatnimi, więc o tym dzisiaj będziemy mówić, ale zanim o tym będziemy mówić, to od razu informacja, że będzie na ten temat też live w najbliższym czasie, czyli kiedy?
27 września o 20:00 ten oto jegomość będzie mówił o czym?
Środa przy okazji,
środa,
powiem, że to
środa.
Jest. Będę mówić właśnie o najważniejszych rzeczach, jakie szybko mogą, szybko mogą poprawić jakość pierwszego biznesu, gdzie pierwszy to jest oczywiście umowne, bo jak komuś dwa poprzednie nie wyszły, to ten kolejny to trochę też jest jak pierwszy. Pierwszy, który wyjdzie, możemy tak powiedzieć. I na tym live właśnie o tym opowiem, jakie strategie my stosujemy, które działają i zwłaszcza w początkowym etapie mogą drastycznie zwiększyć szansę, że ten biznes wyjdzie. Oczywiście gwarancji nigdy nie ma, bo to jest życie i są zawsze jakieś czynniki, których się nie przeskoczy, ale jednak są rzeczy, które się robi źle i takie, które można zrobić dobrze i o tym będzie na tym live, więc od razu zapraszam. Link jest pod tym nagraniem, także dołączcie do nas wtedy, bo będzie się dużo działo i tak jak mówię, nawet ludzie, którzy już robią jakiś biznes, ale chcą go przyspieszyć albo robili, ale im nie wyszło, albo myślą, czy robić, to myślę, że tam dowiecie się dużo jak. Także zapraszam, link pod nagraniem. No ale to dobra, to teraz pogadajmy o takim pierwszym biznesie, ponieważ ale my mamy coś takiego, że my lubimy robić pierwsze biznesy. W sensie,
trochę było tych pierwszych biznesów.
Irytuje nas w ogóle, co do zasady, to jest trochę wada, a trochę zaleta. Co do zasady nas irytuje stagnacja, tak, że w sumie najgorsze, co może wyjść, to że wyjdzie. A no niestety coraz bardziej wychodzi, tak, że no to może ty o tym powiedz.
Tak, że mamy klątwę rodzaju, co jest super, natomiast faktycznie jak się jest na szczycie, to się szuka kolejnego. I trochę tych biznesów przerabialiśmy. Zresztą menadżer Elvisa Presleya, którego imienia akurat nie pamiętam, mówił, że nie musi ci wyjść 10 rzeczy, wystarczy, że ci jedna wyjdzie, bo tych 10, które ci nie wyszły. I tak to może być sukces. Także trochę tak to u nas wyglądało, że różne rzeczy przerabialiśmy. I zawsze jest ten dylemat, co na starcie robić, albo czy ja się w ogóle do tego nadaję. Jest dużo różnych obiekcji, natomiast my już te obiekcje, czy się nadaje, chyba do tego nie mamy już, nie? W sensie z reguły tylko myślimy, jak to zrobić. Nie ma tego czy, tylko jak, no, bardziej.
Tak, bo raczej jest takie chyba przekonanie po latach, że się człowiek ze wszystkim sobie da radę, nie?
Tak, i to jest w ogóle bardzo zdrowe. I zauważyłem, że wiele ludzi... O, dam przykład nawet. Yami Vegan Sushi w Katowicach. Fajna ekipa, pozdrawiam. I oni sobie otworzyli wegańskie sushi w Katowicach.
To jest
w
ogóle... Brzmi jak nisza w niszy.
Dokładnie. To jest absurd. Absurd. No i okazało się, że to jest 7 sushi w Polsce, wegańskie, i 14 w Europie. No to 2 lata temu, jak było, teraz pewnie tych sushi tam doszło wegańskich. No i okazuje się, że oni mają 5-0 średnią na Google, czyli są najlepiej ocenianym sushi w na Śląsku pewnie, ale jakby pójść dalej, to być może warto by pomyśleć, czy to nie jest najlepiej oceniane sushi w Europie. Ale często brakuje nam takiej bezczelności, takiej odwagi, żeby żeby to w ogóle, że zapędzić się z myśleniem w takim kierunku, czy ja mogę być najlepszy w Europie, a dwa, żeby jeszcze to tym się pochwalić światu. I myślę, że często warto myśleć o sobie trochę o krok bardziej niż się czuję. I na zasadzie, kurczę, nie wiem jak to zrobić, ale jakoś dam radę. Jeszcze nawet dzisiaj nie wiem jak, ale zadam sobie kilka dobrych pytań i ogarnę. I myślę, że to jest bardzo zdrowe, bo przeważnie się ryzykuje tylko czas, odrobinę pieniędzy, a jak wyjdzie, to ma się wolność, pasję i dużo innych rzeczy.
To jest w ogóle ciekawe, nie? Że ludzie bardzo często mają obawę przed pewnymi krokami, które nie są tragiczne w skutkach, gdyby nie wyszły. A mają obawy, gdyby były tragiczne w skutkach, tak? Czyli to zastanawiają się nad pewnymi rzeczami, na przykład zrobię sobie oryginalny opis na mój produkt, którego nikt nie zrobił, coś może bardziej... Ostatnio na przykład jechałem autostradą i jest coś takiego za Wrocławiem, w stronę już Niemiec, jest po prawej taki billboard, że najlepsze burgery w twoim życiu, nie spier tego. Mega mi się to podoba, mimo że nie jestem grupą docelową. I to jest coś, co jak przeciętny człowiek zaczynający biznes by miał taki pomysł, że robię burgery, dam taki billboard, to zaraz by miał 16 powodów, czemu nie, bo to nie można, przecież to nie jest, że nie wiem, wezmę jakąś tabletkę od obcego gościa na wieczornej imprezie i zobaczymy, co się stanie, gdzie efekty mogą być katastroficzne, tylko to jest coś, że no co, najwyżej zrobię ten billboard i nikt nie przyjdzie, no i co?
Tak. Tak, tak, to jest niesamowite, że często ludzie boją się pokazywać, albo robić ten pierwszy krok, żeby otworzyć ten biznes, albo żeby go gdzieś pokazać światu bardziej, a ogólnie to jest łamanie jakby zasad marketingowych, no bo niby nie wypada, to nawet nie jest skuteczne zbytnio mówić, że jest najlepszy, ale w tym kontekście, co mówisz, najlepsze burgery nie spier tego, to jest super, bo to jest taki dowcip, takie puszenie oczka, ale ktoś mówi, kurczę, jeżeli oni tak gdzieś tam piszą, taki żartem, to coś w tych burgerach musi być, to warto sprawdzić. Oczywiście my byśmy wzięli tam z fasoli bardziej burgera, ale bardzo, bardzo fajna reklama, tak? Więc myślę, że taka mentalność, ten strach, inaczej, odwaga jest tym, co pozwala w ogóle zacząć i tę odwagę warto sobie wypracowywać. Mhm.
A w takim razie, jak ktoś nas ogląda i jest na etacie i już go to wkurza, co mu byś bardziej polecił? Robić po godzinach, próbować testować, czy w takim razie odważnie rzucić robotę i sprawdzić, co się stanie? Mhm.
Ja mam to nieszczęście albo szczęście, że nigdy nie musiałem po godzinach, ale raczej bym myślał o tym, żeby robić coś po godzinach, no bo tak naprawdę to jeżeli człowiek jest zorganizowany albo jeszcze młody jak jest i nie ma jeszcze rodziny, to naprawdę dużo można po godzinach zrobić i dzisiaj biznes można otwierać bezkosztowo, można robić nawet bez działalności gospodarczej legalnie biznes, więc po godzinach, jeżeli się sumuje, ale faktycznie wtedy te godziny muszą być solidne, tak? Czyli faktycznie 3, 4, 5 godzin po godzinach to jest robota, którą trzeba wykonać, plus jakieś weekendy dołożyć, trochę sobie tego życia wtedy życie odłożyć na bok i wtedy jak najbardziej tak.
No to teraz może pomysł, tak? Czyli znowu bierzemy tego gościa, który pracuje sobie gdzieś, nie wiem, w korpo, nie lubi tego, wkurza się, ma jakiś pomysł. Skąd on ma wiedzieć, czy to warto, czy nie warto, czy to taki pomysł pije też trochę do tego, że przecież robiliśmy nieraz jakieś mentoringi albo jakieś konferencje, znamy tysiące przedsiębiorców i czasem jak przychodzą ludzie z pomysłami swoimi, to momentami głowa wybucha, jakie głupoty czasem ludzie wymyślają, nie? I to mi się zawsze bardzo, bardzo podoba pytanie naszego dobrego znajomego Karola Ptaka, którego pozdrawiamy, który często ludziom zadaje pytanie, no dobra, ale patrz, mówię o Karolu Ptaku i się pojawia Dodge Ram. Ciekawe to jest.
Intencja.
To ciekawe. W każdym razie, a on mi mówi, ale ktoś cię o to pytał? Że coś takiego szukał? Ktoś chciał? Nie wiem, że jest potrzeba, a nie ma tego? Czy co? Czy sam to wymyśliłeś? Więc Zmierzam do tego, co byś takiej osobie poradził, jak ona ma wiedzieć, że ten pomysł ma sens.
Ja bym w ogóle zaczął od szukania problemów. W sensie, czy ludzie w ogóle mają jakiś problem?
Ja od lat mówię, że ty tylko problemy.
No tak, ja po prostu do ludzi się pytam, czy mają jakiś problem, ale jeżeli mój produkt, czy moja usługa odpowiada na ten problem, to jest już dobry znak. Zresztą, jak już mówimy o Karolu, to on dosyć fajną rzecz zrobił, bo nie wiem, czy kojarzysz jego patent, jego pomysł na wciąganie skutera na łódkę.
Na łódkę.
No genialne. On o tym mówił w wywiadzie?
Nie wiem, ale myślę, że warto powiedzieć.
To w takim razie odsyłamy do wywiadu, ale ja tylko powiem, że Karol wykminił taki patent, jak wciągać skuter na łódkę bez jakichś dodatkowych platform, bo można mieć taką łódkę, gdzie platforma schodzi do wody, daje się ten skuter i podnosi do góry, ale to raz, że kosztuje bardzo dużo, dwa, że wtedy się przydają dwie osoby, a on zrobił taki patent, który nie kosztuje dużo w produkcji, ale rozwiązuje bardzo ważny problem, że tak powiem, jakkolwiek to głupio nie brzmi, ale jest dużo osób, które jak mają łódkę, to na przykład chcą mieć skuter, którym sobie gdzieś tam popływają, i on tych urządzeń sprzedał już kilkadziesiąt czy ponad 100, a na każdej jest fajna marża. I z tego, co liczyliśmy, to on zarobił na swoją łódkę tylko tym urządzeniem. I teraz, jeżeli ty widzisz, że masz jakiś problem, rozwiązujesz go dla siebie, i tak jest bardzo często. Tak jest często w handlu, że widzi się okazję do przehandlowania czymś, bo się samemu szuka tańszej opcji i nagle się widzi, kurczę, to za połowę ceny. Przykład sprzed paru tygodni. Mam taką mapę w sypialni, drewniana mapę świata. I tam można sobie pineskami zaznaczać, gdzie tam byłeś. No i mówię, dobra, no sobie kupię te pineski, będzie fajnie, będziemy sobie zaznaczać. No i wpisuję pineski, mapa na Allegro, patrzę, tam 90 parę złotych, już chcę kliknąć, ale patrzę, te zdjęcia są takie charakterystyczne. Jak masz zdjęcia z AliExpress, one są takie w takim charakterystycznym klimacie. I mówię, kurczę, faktycznie to jest pewnie z Chinach, a mi to obojętne, czy to przyjdzie jutro, czy za 3 tygodnie, to jest gadżet. To z ciekawości, jaka to marża jest. Ja lubię takie rzeczy sprawdzać, mnie to interesuje. Wpisałem na AliExpress i się okazało, że tam kosztuje 43, a nie 93. Więc, no i kilkanaście osób kupiło. I teraz, może to nie jest pomysł na miliony, ale już dzisiaj możesz konkurować na tym rynku. Narzut jest 100%, minus prowizja Allegro, niech to będzie nawet 50%. Już możesz sobie zacząć handlować i zrobić parę stów, jeżeli masz jeden produkt. Jak znajdziesz takich produktów 100, no to jesteś w domu. A i tak, żeby zarabiać 10 tysięcy, 15, to można szybciej, łatwiej niż na handlu, na przykład na usługach. Co pewnie to jest twoje kolejne pytanie, różne życie. Z czym najłatwiej zacząć, tak? Możemy przejść.
Po części. No. Chodzi mi teraz konkretnie o to, że, bo właśnie Allegro mnie naprowadziło na to, że, bo powiedzieliśmy, że odwaga to jest jedno, tak? Czyli, że no my mamy takie przekonanie, że obojętnie co byśmy zrobili, to albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, ale jak nie wyjdzie, to i tak wyjdzie, w sensie, że życie się nie rozsypie, nikt nie będzie płakać.
A i tak
się
ma.
Jak się traci kasę, to się trochę może zapłacze, ale nie będzie to płacz długofalowy. Wyciągnie się wnioski i tak dalej, więc nie ma takiego przekonania, że koniec świata, jak coś nie wyjdzie, więc dużo osób tej odwagi takiej potrzebuje. Natomiast teraz przechodząc odwagi do tego, czy ktoś powinien robić taki biznes, tak? Na przykład przecież właśnie to Allegro, jak ty handlowałeś na Allegro, zrobiłeś w sumie największy handel na nawigacjach w tym kraju. No i później mieliśmy taki pomysł przez moment, że może coś razem zadziałamy, tak. Będziemy szukać chińskich produktów, no i w zasadzie pierwszego dnia ten pomysł upadł, jak zacząłem szukać tych chińskich produktów. Mówię, nie, po prostu nie. Nie będę tego robić, to jest straszne. Tragiczne i tak dalej. I skończyło się bardzo źle, więc właściwie się skończyło po prostu. Więc pytanie brzmi, na ile czy albo w jaki sposób ktoś ma wiedzieć, czy dany biznes jest dla niego, żeby to nie było tak, że on robi coś dlatego, że no mówią, że to dobre, no i spoko, można na tym podobno zarobić. No, na przykład na byciu dentystą można niezły hajsy zrobić.
Tak.
To co, robimy? Na przykład, może jeszcze to. Przecież kiedyś wyliczyliśmy, ile byśmy mogli zarobić, jakbyśmy dobrze rozkminili biuro księgowe.
Tak.
Że jakby to dobrze ogarnąć, to naprawdę z dobrym marketingiem, a wiedzę mamy, jakby nie było, tak. Byłoby to taka wręcz unfair advantage, jak to mówią, czy taka niesprawiedliwa przewaga rynkowa.
100-200 tysięcy dałoby się
wyciągać. No ale nie zrobiliśmy tego.
Sam myśl, że ktoś u nas przewala papiery, straszne.
Tak, no bo wizja była tragiczna, nie? I teraz, więc pytanie...
Ale jak ktoś chce biuro księgowe polecone, to też damy linka pod spodem, bo mamy takie biuro. Wolimy po prostu polecić biuro, które znamy, niż bawić się w własne. Nie? Także tak. Jak ktoś szuka, to też jest...
Czyli pytanie brzmi teraz, skąd ja, widz tego programu, mam wiedzieć, czy ten pomysł jest dla mnie już niezależnie od aspektów finansowych?
Mhm. To jest temat niełatwy, bo my tak naprawdę sami się odkrywamy, nie? I to się dużo rzeczy też się zmienia. Może tak, zacznijmy od tego, że zarabiać duże pieniądze w biznesie lub na takim samozatrudnieniu sprytnym jest bardzo łatwo, tylko że jest takie przekonanie, że w Polsce...
7 hejterskich komentarzy właśnie wygenerowałeś. Już ludzie klepią teraz.
No tak, uchopy mi teraz, nie? To powiedział, że tylko niedocznicy nie zarabiają 10 tysięcy i tam się... ten. Ale faktycznie, zarabiać 10 tysięcy w Polsce jest łatwo tylko, że bardzo mało osób to chce robić, bo ludzie chciałbym, ale nie myśli, co zrobić. I teraz, owszem, no tak jak mówisz, dentysta, ale byłem na weselu ostatnio i tam był magik. Adrian Magik, pozdrawiam. I on był, mam talent, mam już jakąś renomę. Teraz pół godziny na scenie występuje, godzinę chodzi wśród gości i tutaj karta znika, tu moneta się zgina, fajne rzeczy. I on za to bierze 8 tysięcy. I teraz tak, tak sobie myślę, że gdyby no ty byś umarł w takim zawodzie na te przygotowań. Ale jak ktoś na przykład lubi wśród ludzi działać, jest bardziej ekstrawertyczny, no to w sumie, czemu nie? Nie jest to żaden biznes, ale fajne samozatrudnienie. Myślę, że w rok to naprawdę solidnie potrafisz czarować. W drugi rok zakładamy, że w ogóle to rozdzielasz. Uczysz się marketingu jakiegoś takiego bazowego, żeby też wiedzieć, co zlecać komu. I w 2 lata jesteś magikiem, który ma 2-3 razy w miesiącu taką solidną dniówkę z dojazdem i zarabiam na 24 tysiące. Jest to całkowicie realne i dzisiaj ktoś, kto chce to zrobić, kto czuje, że mu to pasuje, może to zrobić. No ale dobra, no nie każdy chce być magikiem, jest raczej niszowe. Chociaż przez to, że jest niszowe, to bardzo mała konkurencja jest, jak patrzyłem. I teraz tak, jeżeli mamy pomyśleć, czy coś nas kręci, czy nas nie kręci, to najłatwiej jest po prostu zacząć to robić. Bo przeważnie coś wygląda super fajnie albo super strasznie na papierze, ale dopóki się nie zacznie robić, to się nie wie, jak to jest. To trochę jak z tymi Chinami. Zaczęłeś patrzeć i mówisz, kurczę, no cyfry się zgadzały wcześniej, że dałoby się coś znaleźć, ale wyszukiwanie tych produktów, porównywanie, myślenie o tym, to w ogóle nie była twoja bajka. Więc ja po prostu zaczął robić to w skali mikro. Ty dosyć fajnie zrobiłeś, to jest zresztą coś, co jest fajnym przykładem, jak można od biznesu nieskalowalnego zrobić bardzo skalowalny, czyli robiłeś szkołę językową. Czyli najpierw musiałeś sam uczyć tych ludzi, potem próbowałeś to zrobić z jakąś franczyzą, żeby byli trenerzy, czyli już
to było... Dziś pamiętam tygodniowy kurs włoskiego, który prowadziłem dla 6 osób. Siedziało.
Ojej,
za emocje, ale za to fajne osoby były.
No tak.
Chociaż tyle.
Ale jednak tydzień pracy, niezależnie ile oni by płacili, to no, teraz możesz zarobić łatwiej i więcej, nie? Więc przez to, że sprawdziłeś w ogóle, czy cię kręci temat języku, wiedziałeś, że kręci, ale bycie tym nauczycielem, co stoi na środku, już może mniej. I potem zaczęło to ewoluować bardziej.
Ludzie wiedzą, co
się dzieje. Zaczęło to zmieniać się w takim kierunku, że potem powstał Instytut Lingwistyki, czyli platforma, gdzie są fajne materiały, podcasty, masę różnych narzędzi do nauki języka i potem aplikacja, czyli już kolejny level, tak? Ale to była naturalny proces, kiedy ty rozumiałeś, co ci się podoba. Podobają ci się pieniądze, jednak zobaczyłeś, że na tym nie ma, więc wiedziałeś, że trzeba to zmienić. Potem podobało ci się bardziej zarządzanie niż uczenie, więc to samo, że nagle część programistów, którzy coś robią i razem z nimi kminisz. Więc raczej bym zaczął nawet czymś, co pozornie nie jest tym czymś, no bo równie dobrze możesz lubić gotować i stwierdzić, że robisz food trucka. I okazuje się, że od eventu do eventu nawet to działa, bo masz parę tysięcy dniówki, bo też się tak da na frytkach zrobić. Ale powiedz sobie, że okej, już nie chcesz śmierdzieć fryturą po 14 godzin, no to możesz część zysku zainwestować w kogoś, kto to będzie robił dla ciebie, otworzyć kolejnego futraka, kolejnego. Znowu, nie mówię, że to jest biznes, nie wiadomo, jak skalowalny, ale jak cię kręci gastronomia z jakiegoś dziwnego powodu, to możesz mieć 5 futraków i zarabiać całkiem fajne pieniądze, będąc już tym menadżerem. Myślę, że w ogóle problem polega na tym, że ludzie myślą, co lubią robić i myślą, że prowadzenie piekarni różni się czymś od firmy transportowej, a firma transportowa różni się od agencji marketingowej. Owszem, w istocie różni się czymś, ale generalnie jest to samo, czyli zarządzanie, czyli myślenie nad zwiększaniem sprzedaży, nad marketingiem, nad zatrudnianiem ludzi, nad rozwijaniem tej firmy w jakimś kierunku, więc i tak myślę, że wiadomo, że zaczynając biznes, z reguły jesteś w tym biznesie, no ale docelowo i tak uczysz się tych menedżerskich kompetencji mniej lub bardziej, na przykład ja mniej niż ty, bo ty się lepiej czujesz, ja dzięki, tobie, dzięki temu, że działam z tobą, mogę robić inne rzeczy. To też jest fajne, jak się ma wspólnika.
Do tego zaraz jeszcze dojdziemy. To jest w ogóle ciekawe i to myślę, że to jest ta myśl, która z ludźmi powinna pozostać, że często właśnie to, co my lubimy, to po pierwsze wcale to nie oznacza, że jak zrobimy biznes oparty o to, to będziemy mogli tego robić w opór, tak? To jak ja mam firmę językową, no to nie oznacza, że dzięki temu mogę od rana do nocy ćwiczyć języki. Właściwie to dopiero jak to wychodzi i zaczyna przynosić pieniądze, żeby zlecać więcej rzeczy, to się kupuje ten czas na ćwiczenie języków w wolnym czasie. Natomiast w samej tej firmie, no to nie jest aż tak łatwo. Więc to tak samo właśnie jak ci ludzie, którzy zakładają restaurację, bo kochają gotować i rzeczywiście potem się okazuje, że oni nie mają kiedy gotować.
Albo nie mają kiedy prowadzić firmy, bo gotują cały czas i ta firma jest wszędzie. Nie?
Więc jest to ryzykowne, a druga rzecz, no właśnie, nie wie, tak naprawdę to nikt nie wie, co lubi, dopóki nie sprawdzi. Nie? To jest to pytanie, co jest moją pasją, a kontrpytanie powinno brzmieć, a ile rzeczy przetestowałeś. Nie? Dopóki nie zagrasz na pianinie i wiolonczeli, to nie wiesz, czy to ma sens, czy nie.
Albo czy lubisz wegańskie sushi, no dopóki nie zjesz, nie wiesz.
No. A ludzie często mówią, że wiedzą właśnie. No? Dopiero jak przyjdą w gościach i się nie dowiedzą, że dostali wegańskie żarcie, to mówią, że super sprawa.
Ale nie każdy jest taki chamski, postępny jak my, że tak udajemy, że no dobry kurczaczek. No, dobra, ale jakieś pytanie mamy, czy...
No możemy w sumie, co tam. No to może ludzie w takim razie. Czy warto
twoja mama.
Samemu... Twoja mama?
Nie, pozdrawiam. Ludzie. Tak, nie wiem dlaczego zawsze jak myślę o ludziach, którzy są fajni, to myślę o twojej mamie. No ale dlatego może nas łączy specyficzna więź.
No i życie. To po odcinku pogadam. W każdym razie... ludzie, czyli czy zaczynać samemu, czy z kimś i dlaczego tak, i dlaczego nie?
Definitywnie z kimś. Natomiast nie zawsze są takie warunki, żeby od razu mieć kogoś, kto też chce, więc raczej w praktyce wygląda tak, że zaczynasz samemu i się rozglądasz na boki, czy jest ktoś, kogo możesz wziąć pod pachę do tego tandemu i lub potem, nie wiem, jak jest...
No, ale mówimy o biznesie, nie o życiu erotycznym, że tak, nie, zaczynasz samemu,
w ogóle nie
potem,
mówimy o twojej mamie. Sam się prosisz. Więc
typowy ham. No,
jak jest, no, to ja. Jak jest ten rower, który ma trzy miejsca? Bo tandem to dwa. Czyli nieważne.
Triplydem.
Więc najpierw masz taką dwójkę, potem możesz mieć więcej. Natomiast pewnie warto zacząć samemu, wtedy też jakby więcej wiesz, z czym ten biznes się je i jak się można podzielić tymi obowiązkami i co można zrobić. Więc pewnie jak ktoś miał szukać wspólnika i od tego warunkować start, no to tego ograniczy, lepiej już zacząć bez, ale raczej bym się szybko rozglądał za kimś fajnym.
No i właśnie, za kimś fajnym to jest słowo klucz. Że to nam się nie udało. Trudno, ale
szukajmy, szukamy cały czas.
Szukamy dalej. Ale tak na serio, kogo nie szukać? Bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że po prostu rób z kimś i będzie fajnie, bo wydaje mi się, że tu jest ten częsty błąd ludzi, że szukają kogoś zbyt podobnego do siebie.
No z reguły jest jakiś tam kumpel, przyjaciel z ławki i się z nim robi i to różnie wychodzi. Jeżeli ten gość ma inne kompetencje, jest różny, to wtedy może być fajnie, ale przeważnie bywa to różnie, albo jest z rodziny, tak? A to wezmę szwagra, bo szwagier przecież spoko, morda. Taka, no to robimy. Więc może być różnie. Natomiast ja bym w ogóle szukał ludzi na wszelkich miejscach, czy to online, czy offline, gdzie są już ludzie, którzy są przedsiębiorczy w jakiś sposób, czyli wszelkiego rodzaju kluby przedsiębiorczości, może jakieś biennale, jakieś wielkie integracje od Kuby Midela, czy no jest takich klubów trochę więcej, czy eventów i więcej się pojawiasz w takich miejscach, lub z kolei online, no to wszelkie grupy na Facebooku, wszelkie, no for już nie ma, ale grupy, na grupach dalej się dużo dzieje, czyli jak chcesz być specjalistą od zegarków, wchodzisz na grupy od zegarków i tam znajdziesz ziomeczka, który widzi, że się fajnie udziela, mądrze mówi i mówisz, dobra, to może coś razem zrobimy, tak? Bo widzisz, nie, że on handluje zegarkami. To oczywiście strzelam, bo to wszystko zależy od niszy jakiejś, którą sobie wybierzesz. Albo wchodzisz na Biznes 2.0, gdzie są założenia na naszej grupie, są założenia osoby przedsiębiorcze, ale tam jest dużo osób takich niektóre już mają wielkie biznesy, tylko takie, które albo mają mały biznes i są gotowe zrobić coś nowego, albo takie, które dopiero szukają właśnie też biznesu. I tam często, jeżeli dasz swój pomysł, produkt, czy po prostu powiesz, że masz jakiś tajny pomysł i chcesz pogadać, to znajdziesz. Także raczej bym szukał w ten sposób. No i wiadomo, potem trzeba zweryfikować, czy ktoś ma kompetencje, czy jest wystarczająco inny od nas i czy może wnieść wartość do takiej spółki, czy to formalnej, czy to nieformalnej, ale myślę, że bardziej formalnej, bo spółki są też przeważnie dobre podatkowo dla większości biznesów.
No to jeszcze kwestia jest taka, że przy tych spółkach na pewno już nie jeden z oglądających nas w głowie słyszy ten głos, że coś tam jaskółki płakały, że spółki są złe, bo to wspólnik wspólnika oszuka, bo ktoś ma wujka, który miał wspólnika i faktycznie on go oszukał, więc to nie jest wyssane z palca zawsze, tylko często są takie historie. No to jak to zrobić, żeby to działało?
Najpierw zacząć na czymś małym. Czyli nie, że zrobimy spółkę KRS, jazda do notariusza, czy tam w KRS-ie, tylko zrobić jakiś mały projekt, który jest...
To trochę jak podejście twojej żony, nie? Która postanowiła zacząć na czymś małym.
Tak, dokładnie.
Po tobie będzie szukać dalej.
No tylko wiesz, niektórzy właśnie są mało ambitni i zostają na tym, no ale to już trudno, tak wyszło. Ja jestem beneficjentem takiej decyzji, ale pomijając moją Karolę, to jednak myślę, że warto zacząć właśnie z jakimś demem, wypróbować się. No my się wypróbowaliśmy na wielu różnych kwestiach. Każdy z nas czasem gdzieś tam dał ciała, każdy z nas gdzieś tam czasem właśnie zabłysnął czymś genialnym i ogólnie okazuje się, że potrafiłem robić kilka fajnych rzeczy, mimo tego, że często mnie irytujesz i na ciebie vice versa. To dzisiaj rano był ostatni raz, to już parę godzin nie irytujemy, więc to po prostu
od
działa.
Wczoraj na ciebie nie krzyczę.
No więc zaczął od czegoś małego po prostu. Zobaczył cokolwiek, co nie jest jakoś groźne, to nie spowoduje, że będziesz bankrutem albo że będzie ci leciała krew z oczu, bo po 20 godzin robisz i nie ma efektu, tylko zacząć od czegoś, od jakiegoś dema, od czegoś, co nie jest ryzykowne, żeby potem mieć jakieś, nie wiem, jakieś większe pieniądze, większą ilość czasu, większe ryzyko.
Myślę, stąd też wynika ten częsty błąd, że ktoś bierze kolegę z ławki albo pierwszego, kto się napatoczy, kogo ma sprawdzonego w innych rzeczach, a nie pod kątem kompetencji. A myślę, że to jest jednak kluczowe, że jak jest introwertyk i ekstrawertyk, jeden lubi to, drugi lubi tamto, czy może nie lubi, bo lubić to se można, ale sprawdza się, no to wtedy to i tylko wtedy to tak naprawdę dobrze działa i są te różnice, które można ekstrapolować.
Mądre słowo. Jak na ciebie to w ogóle fenomen, naprawdę.
Szok, nie? No. W każdym razie godziny przygotowań. Ale no to najlepiej się w takim razie zgodził z taką tezą, że biznes to w wielkiej mierze zależy w ogóle od tego, jak sobie człowiek radzi z emocjami, tak? Czyli z tym, że właśnie po pierwsze ciągle się rozwiązuje problemy, czyli tak naprawdę ciągle się człowiek tarza. No. Potem ze wspólnikami, czy w ogóle no, ze wspólnikami po pierwsze nie jest łatwo, a z takimi jak ty to już w ogóle jest mega trudno.
Ultra.
Ale z klientami też przecież często nie jest łatwo. Jest dużo takich elementów, które są ciągle pod górę, a przecież mówili, że no, jak nienawidzę tej korporacji i założę swój biznes, to po prostu tak się spełnia marzenia. Tak się robi łatwe życie.
No tak. Generalnie to... Jeszcze raz, jakie było pytanie? Nie, tak się zasłuchałem, tak ładnie to powiedziałeś.
Emocje.
Tak myślę, emocje.
Czy wszystko zależy od emocji i jak je kontrolować?
Dobrze, nie, bo ja myślami, że ja cię chwaliłem przed odcinkiem, że zrobiłeś świetny odcinek o dopaminie. Ja bardzo polecam ten odcinek o dopaminie. Tam jest też dużo o emocjach, właśnie, którymi dopamina steruje. No tak, znaczy w ogóle, na przykład my w dwójkę jesteśmy dominujący, każdy jakby w innym stylu, ale na przykład ja też musiałem się nauczyć działając z tobą, że czasem muszę odpuścić po prostu już, po prostu się zamknąć i dać spokój, bo nie ma sensu dyskutować.
No i co? I spokój w beton, nie?
Ale tak nie zawsze tak jest właśnie, nie? Zawsze tak jest,
czasem omegą.
Czasem omegą. No, ale właśnie o to chodzi, że gdybym robił to przez pryzmat starego mnie albo przez pryzmat tylko ego, to nie byłoby opcji, bo zawsze moje byłoby mojsze i ja bym najmądrzejszy, najlepszy, a czasem jest tak, że bardzo rzadko, że nie jestem najmądrzejszy, a druga kwestia jest taka, że czasem decyzja, którą podejmujemy, wybieramy między dobrą a lepszą i nawet jeżeli zgodzę się na dobrą, a według mnie jest jakaś inna lepsza, to i tak finalnie firma się rozwija i idzie do przodu, tak? Więc czasem nie warto tu dyskutować nad tym, że tam dopracujemy 5%, bo któryś wspólnik bardziej wierzy w swoją wizję, tylko rzeczywiście warto odpuścić, a z kolei czasem, kiedy w coś bardzo wierzysz i rzeczywiście wiesz, że to ma zmienić, to się trzeba uprzeć. No to jest właśnie działanie z emocjami, że musisz wiedzieć, kiedy jak działać. I to jest to, co kiedyś ty mówiłeś chyba o wychowaniu dzieci, że ludzie chcieliby być dobrymi rodzicami, a nie czytają książek o wychowaniu dzieci na przykład. I myślę, że to jest podobnie, że każdy z nas przerobił dużo, czy to książek, czy to filmów o psychologii, o tym, jak być dobrym na przykład liderem, szefem i tak dalej. Tych książek było zylion, tak? To już jest tak wiedza z górnej półki, a przecież jest fajna książka Kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa chyba. Taka bazowa o relacjach i uważam, że na przykład każdy powinien sobie ją przeczytać jak sobie w związku. A myślę, że mało osób to robi. Więc tak, emocje i wiedza, jak one działają, jest kluczowa. Dlatego też cieszę się, że robimy kanał i że ty go robisz, bo ty bardzo dużo tego przemyślałeś w Biznesie 2.0, także też polecam ten odcinek do pamięci jeszcze raz, bo uważam, że jest mega, mega dobry.
I to chyba prowadzi do wniosku takiego, że często ludziom nie wychodzi przez to, że nie akceptują w ogóle złych emocji, nie? Że myślą, że ma być przyjemnie, ma działać, ma wychodzić i przez to rezygnują za szybko i to chyba w każdej dziedzinie życia ludzie często tak mają, zamiast stwierdzić, no co, robimy, nie? Teraz to jak z treningiem po prostu się robi, czasem się chce, czasem częściej się może nie chce.
Tak, ale była jakaś taka bajka w latach 80-tych, 90-tych, dla mnie już była ona stara, Denver, ostatni dinozaur, kojarzysz?
Denver, ostatni dinozaur.
I teraz o, ten
skumpel sprzed Denver lat.
Imponuje mi, bo uważam, że ogólnie powinniśmy być jak Denver, ale ludzie chcą być na starcie Denverem. Kim jest Denver? Denver to jest dinozaur,
który... Genialny TikTok z tego będzie.
Denver to jest dinozaur, który mimo, że ważył na około 300 kg, jeździł na dyskorolce i miał różowe okulary, co w tych czasach może przystoi, ale w tamtych czasach samiec z okularami różowymi, dziwne. Ale on żył tak, jak chciał. I teraz większość z nas powinna dążyć do tego, żeby być Denverem, ale nie być od razu Denverem, bo Denver high life, tak? Jeździ sobie...
Myślę, że właśnie wypracowałeś zaproszenie na przyszłoroczny live balance
kongres. Rozmawiałem sobie z właścicielem. Jak coś, to zastanowię się, odezwiemy się. W każdym razie. Ale poważnie, nie. Chodzi o to, że ludzie chcą od razu mieć ten lifestyle, czy to denverowy, czy jakikolwiek inny, nie mając złych emocji, mając te różowe okulary, a uważam, że właśnie to, żeby trochę pocierpieć, troszkę się spocić, trochę nie przespać nocy, trochę się powkurzać, żeby docelowo ten Denver był jak najbardziej realny, jest jak najbardziej spoko.
No ale po latach dalej się mam wkurzającego wspólnika i to...
Ale to jest... nie chciałem powiedzieć, nie gra, nie. Ale ogólnie w innych spółkach raczej to jest ta niszowość, nie? W sensie, że te rzeczy irytujące są mniejszością, tak? Można robić to, pracować jak się chce, można mieć czas na hobby, na inne rzeczy, mając jednocześnie problemy dnia codziennego w spółce, nie?
Dobra, no to teraz tak, bo wiele osób zaczyna biznes, no i nie wiedząc jak go robić, popełnia błędy różne, rozmaite, nie wiedząc oczywiście, że to są błędy. My też regularnie jak zaczynamy biznesy, to to jest niepokojące, że regularnie zaczynamy biznes swoją drogą, no ale nieważne, to jest uzależnienie. W każdym razie czasem się trafią jacyś wspólnicy, znaczy zawsze, ale czasem tacy, którzy nie mają aż takiego jeszcze doświadczenia i tak dalej, no i gdzieś tam wiemy, co trzeba będzie skorygować, żeby gdzie się coś może wysypać i czego ktoś może nie przemyśleć, więc ktoś nas ogląda, zaczyna biznes, dajmy na to, że byłby twoim wspólnikiem. Biedny widzu, przepraszam, no ale trudno. No w każdym razie, no ale miałby już ciebie za wspólnika. No. Czego byś się spodziewał, że co on pewnie będzie chciał zrobić, czego nie powinien robić?
To może na przykładzie. Zradzimy nasze tajniki. Mieliśmy taką fazę 2 lata temu, właśnie było ciepło gdzieś lato.
Fazę
nie na
aż tak
to,
dawno miałem
że dwie fazy. Na to, że będziemy robić roślinno-wegańskie biznesy różne, i na to, że jesteśmy nad ludźmi, którzy ogarną mnie. W sensie, że możemy 5 biznesów różnych, tu może być knajpa, tu kosmetyki wegańskie, tu coś jeszcze innego i wszystko się ogarnie. bardzo szybko...
Naraz oczywiście.
Naraz. Tak, tak. Bardzo szybko zweryfikowaliśmy nasze pomysły. I co? I z tego wszystkiego wyszedł nam jeden biznes, który jakby faktycznie zaczęliśmy i dopięliśmy, czyli Slavia Cosmetics, kosmetyki wegańskie. No i mamy tam Klaudię i Huberta, którzy są bardzo fajnymi wspólnikami i zaczynając z nimi, to trzeba było wybadać się w ogóle kto co potrafi, kto jakie ma wartości. No i się okazało, że Klaudia, ona jest taka Zosia Samosia i dużo rzeczy robi sama, czyli jak trzeba jakiś design zrobić, to ona trochę ogarnia Photoshopa, nawet fajnie ogarnia Photoshopa i ona już sama zrobi projekt, żeby było. Więc trzeba było trochę ją tego oduczyć. Jak jest obsługa klienta, to ona była na grupie z obsługą klienta, gdzie dostawała informację, że klient coś tam odesłał reklamację, coś zniszczył, coś zrobił i ona wszystko się wkurzała, przeżywała to i w końcu po prostu ją skasowaliśmy z tej grupy, bo to nie miało sensu. Jeżeli są jakieś wątpliwości, a jest ich bardzo mało już, bo już są procedury na wszystko jakby ustalone, co robić w danej sytuacji, ale zaraz jakiś wyjątek, no to wtedy bardziej Hubert albo ja mówimy, to robimy tak. Więc bardzo często wspólnicy za dużo robią sami, operacyjnie, a nie strategicznie, czyli po prostu sami będą klepać coś na komputerze zamiast pomyśleć strategicznie, jak ta firma ma wyglądać. Więc to jest chyba najczęstsza przypadłość.
Księgowość nawet niektórzy sami próbują robić.
Że faktury wystawiają. To w ogóle dramat. To każdy z to przerabiał, ale im szybciej się coś deleguje, to tym lepiej. A księgowość to jest w ogóle abstrakcja. To jest w ogóle takie ryzyko i nie, no po prostu nie. Także przeważnie albo jest Zosia Samosia, jest jeszcze to połączone często z ja to zrobię najlepiej sam, że jak komuś dam, to, czyli to jest takie, że ja jestem jedynym wybrańcem, jestem Neo i nikt lepiej na świecie tego nie zrobi, a nawet jak ktoś zrobi to w miarę dobrze, to będzie tak drogi, że to się nie będzie opłacać. No i z takim myśleniem się nigdy firmy nie powiększy, więc warto. No ty jesteś mistrzem w tym, żeby wszystko delegować. Ja nie jestem aż tym tak dobry, chyba nawet nie chcę, bo nawet pewne rzeczy jakby podobają mi się robienie samemu, ale u nas na przykład w firmie rok temu wyrzuciliśmy gościa, przepraszam bardzo, skończyliśmy współpracę z gościem, który nam pozycjonował strony. No i u nas teraz większość ja deleguję, bo się na tym znam, bo kiedyś to robiłem 10 lat temu, ale są takie rzeczy, które lubię dopieścić. Lubię sobie gdzieś tam pokpinić nad jakimiś dziwnymi rozwiązaniami, które nie są typowe w tej branży i przez to mamy też fajne efekty. Mógłbym to zdelegować i byłoby to robione to w 80% dobrze, ale wolę dołożyć te 20 moją pracą, bo jakby jest to dla mnie fajne hobby, tak? I to jest okej, jeżeli to są takie proporcje, że tam dopieszczasz coś, ale na przykład byłem w knajpie, w której właściciel popatrzył, jak kucharz pakował danie na wynos i podszedł i wziął jeszcze taki kwiatuszek i jeszcze dołożył tam i tak, żeby było. Ja się zastanawiałem, co będzie, jak tego właściciela nie będzie wtedy.
Kwiatuszka.
Nie będzie kwiatuszka, czy i tak ten gość wiedział, bo ja myślę, że on wiedział, tylko po prostu chciał już tam. I teraz ktoś powie, no dobra, tylko kwiatuszek, no ale jeżeli tak kilka rzeczy, znaczy tak robisz co chwilę jakieś takie drobnostki, sprawdzasz wszystko, czy jest kwiatuszek, znaczy jak sprawdzasz, też nie jest tak źle, ale jak robisz to za kogoś cały czas, no to nigdy ta firma się nie rozwinie bardziej, bo zawsze będziesz myślał o kwiatuszku, a nie o tym, jak zrobić kolejny milion. Mhm. Więc myślę, że wspólnicy powinni krystalizować swoje najlepsze umiejętności, a te, które ich wkurzają, te, które nie są dla nich, czyli na przykład jak w przypadku Klaudii obsługa klienta, i to nie bezpośrednia, tylko nawet uczestniczenie w niej, które ją spala, to trzeba wycinać.
Mhm. I to chyba też prowadzi do takiego wniosku, że biznes to jest wbrew pozorom, bo niektórzy myślą, zwłaszcza hejterzy, że właśnie ci biznesmeni to są takie narcyzy, takie gangsta, co to się uważają za najlepszych,
no
a
tak,
właśnie, ale poza tobą,
no,
to ogólnie to jednak działa inaczej,
tak.
Że biznes, żeby wyszedł, to tak naprawdę to jest stałe piłowanie swojego ego. Mhm. Tak, no bo żeby komuś coś zlecić, zaufać, że on zrobi dobrze, no to trzeba, dobra, sprawdzimy. O, i nosi, nie? Że ktoś dostanie dostęp do konta i nie znikną nagle pieniądze z tego konta i tak dalej. I to jest chyba spoko. No to teraz w drugą stronę, bo faktycznie to najczęściej ludzie by pewnie robili źle, a w drugą stronę co uważasz, co oni mogą zrobić, na co by być może nie wpadli, a powinni wpaść, żeby z kolei wystartować lepiej, szybciej i z większą szansą na sukces?
ja bym bardzo szybko myślał o naszej firmie jako najlepsza. W sensie w jakiejś niszy, znaleźć sobie jakąś kategorię produktu, usługi, że będziemy najlepsi, tak? Możemy być najlepsi tylko w jakiejś dziedzinie, niekoniecznie tak całościowo produkt, tylko może być to jeden produkt, jedna cecha, bo wtedy też w ogóle lepiej się robi, jak się robi coś najlepszego. I na pewno o tym bym pomyślał, bo jak to powiedzieć, im szybciej wyjdziesz z takiego cienia innych firm, tym szybciej będziesz rzucał własny cień. Czyli tym szybciej będzie... Czyli im szybciej wyjdziesz z tego gonienia za stawką, im szybciej będziesz wyznaczał własne trendy i własne jakieś schematy, tym lepiej. Bo ty nastawisz się na to, żeby być najlepszym, i twoja ekipa, i klienci zrozumieją twoją energię, twoją komunikację, to co robisz, i nagle będą mówić, okej, oni rzeczywiście ogarniają, oni są kozakami. I teraz wiadomo, że przykładowo tym Miami Sushi, gdzie jest 5-0 opinia, no to ktoś powie, no dobra, jakoś nam się udało, na Google akurat jest. A drugi powie, kurczę, robimy z tego coś, tak, afiszujemy się z tym, dbamy o to, mówimy o tym klientom, robimy wokół siebie aurę. Może trzeba napisać do gazety lokalnej, wyborczej, tam mają te portale, tak, czy Echo Miasta, że hej, jesteśmy najlepszym sushi w Katowicach, a jesteśmy wegańscy, to jest nietypowe, może warto ten artykuł zrobić, zapłacić za to, myśleć taką skalą. Ale jeżeli będziesz skromny, mały i nie będziesz miał takiego w sobie takiej bezczelności, no to zawsze jest trudniej, więc na pewno bym o tym pomyślał na start, żeby być myśleć o sobie w lepszej kategorii niż się jest, bo się szybko do niej dorasta wtedy. To raz. Dwa, bardzo szybko bym pomyślał o kimś, że mieć kogoś, jeżeli się nie czuję marketingu, że mieć kogoś dobrego od marketingu w zespole, czy to na godziny, czy to już kogoś na etacie od razu, czy to kogoś jako wspólnika, tak jak mamy Karola, bo jak masz kogoś, kto ogarnia marketing, to nagle świat stoi otworem, nie? To wiesz, to jak my robimy webinary, że my robimy, fajnie mówić, nie? Jak to ty gadasz, ale jeżeli jest webinar, na którym jest kilkanaście tysięcy ludzi naraz, to są rzeczy, których my sobie parę lat temu w ogóle nie wyobrażaliśmy. I tutaj znowu mogę powiedzieć, że jest to pewnie, ten live językowy był pewnie jeden z największych na świecie. I warto mieć tego świadomość, bo jak się nie docenia swoich sukcesów, no to potem ciężko w ogóle, żeby inni to docenili, bo się nawet o tym nie mówi. Także myślę, że myślenie o sobie w lepszy sposób i szybko coś do marketingu i jak najszybsze nie robienie tego, co się umie robić w tej firmie, w sensie, jeżeli to kostka brukowa, nie kładziesz kostki, jeżeli to jest kuchnia, nie gotujesz, jeżeli to jest firma transportowa, nie wchodzisz do tira. Czyli bardzo szybko wychodzenie w tę słynną pozycję helikopter view, czyli patrzenie na firmę z góry, to jest super i myślę, że i ty, i ja za długo siedzieliśmy w tym, w środku, i dużo, dużo, dużo nam to dało, kiedy zaczęliśmy wychodzić poza. I wiadomo, czasem się wejdzie do środka, zrobi się coś operacyjnie, podejmie się jakąś decyzję gdzieś tam bardziej z dołu i okej, okay, ale jak to jest wyjątek, a nie reguła, to jest fajnie.
Okej, marketing płatny swoją drogą jest ciekawą rzeczą, która pokazuje, że my rozwiązujemy problemy naszych klientów, czyli...
Poczekaj, czy ty za dużo nie mówisz, bo będzie live 27 w środę, czy nie znajdziesz wszystkich szczegółów, które będą na live'ie?
Tam będzie dużo, dużo, dużo rzeczy, także myślę, że spokojnie.
To ligę jest poniżej, a ty mów, dobra, bo już... Czyli przemyślałeś to, tak? Przemyślałeś to.
Dobra. Ale serio, zapiszcie się na live'a, link jest poniżej, tam dużo, dużo powiem. Nie chodzi mi o to na przykład, że dużo rzeczy robi się takich, że jest takie powiedzenie, zwłaszcza w MLM-ach, że musisz mieć taki produkt, z którego byś sam korzystał. Ja uważam, że to jest bzdura. Mhm. Na przykład uważam, że obojętnie jaki produkt będziemy go sprzedawać na Facebooku, TikToku, Instagramie, a sam nie mam Facebooka, TikToka, Instagrama i nigdy nie będę mieć.
A jak sprzedajesz jeszcze kremy dla kobiet, to już w ogóle,
nie? Ja sprzedaję kremy wegańskie dla kobiet, a nie smaruję niczym twarzy. Mhm. Więc co ty na to?
Że niekoniecznie musisz sprzedawać rzeczy, które sam byś używał. Czyli sukienki sprzedajesz jako mężczyzna.
No na przykład.
No na przykład my teraz mieliśmy konsultację, mówimy, my jako Slavia Cosmetics, bo Hubert i Klaudia mieli konsultację z Oskarem, który ma firmę z torebkami. Robi tam, że pamiętam ile, parę milionów miesięcznie obrotu na torebkach. No więc chyba Oskar nie dość dorobek. Znaczy nie wiem, nie chcę jakby wnikać, nie?
Ale czasy są, że nigdy nie.
Ale zakładam, że Oskar nie nosi torebek, ale jakby zrozumiał rynek i zrobił bardzo dobry, duży biznes na torebkach. Więc raczej bym szukał potrzeby rynkowej, jak lubisz, no nie wiem, no lubisz sadzić kwiatki, to tam może być biznes, ale niekoniecznie jak duży, jak w czymś takim super skalowalnym, więc raczej bym szukał czegoś, co rozwiązuje problemy wszystkich innych dookoła, a niekoniecznie ciebie jak najbardziej w ten sposób.
No to jeszcze a propos, no bo wymyśla sobie człowiek jakiś pomysł. On może być na przykład właśnie, że ktoś stwierdza, będąc facetem, że będzie produkować kremy albo sprzedawać torebki, albo po prostu ktoś sobie wymyślił jakiś pomysł, który uważa za dobry i potem zaczyna rozmawiać z kolegami, z rodziną i tak dalej. Jak to zrobić, żeby po tych rozmowach dalej się chciało? Po tym wszystkim, co się usłyszy na ten temat.
Usłyszysz, że znajdź sobie bezpieczną pracę, nie ryzykuj i tak dalej.
Dokładnie, bezpieczna praca to jest w ogóle, a to może zaraz. A może w ogóle nie gadać, tylko iść zrobić.
To było takie w twoim stylu, nie? Ale na przykład ja bym się chętnie podzielił, tylko że no, musisz mieć sobie tą odwagę, w sensie opinia innych może być pomocna, może nie być pomocna, ale i tak zależy wszystko od ciebie, to ty masz w swoich rękach, to tak jakbyś zastanawiał się, czy masz sobie zrobić dziecko, czy nie zrobić, czy brać ślub, czy nie zrobić. Możesz brać tę opinię, ale to jest twoje życie, to ty sobie decydujesz, więc przede wszystkim jeżeli popatrzy się na to logicznie, tak? No, czyli bardziej do facetów pewnie będę mówić, przepraszam.
Bo już kolejny komentarze właśnie.
Nie, ale w sensie bardziej logicznie, że jeżeli twój wujek, który ci mówi o swoim pomyśle na biznes, jeździ jako taksówkarz, no to jeżeli nie masz nic wspólnego z transportem, to posłuchaj jego opinii i powiedz, ok, to jest opinia od fajnego wujka, który nie ma pojęcia o biznesie. No trzeba to powiedzieć wprost. Więc logicznie sobie trzeba wytłumaczyć, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to ciężko, żeby to akceptował i rozumiał, skoro to jest niepokojące, taki biznes. Mimo, że biznes jest dużo mniej ryzykowny niż etat, mimo, że firmy otwiera się podobnie łatwo jak piwo, też dobre. Ale w sumie to tak, no bo jeżeli firmę się otwiera poprzez proste narzędzia, po prostu musisz mieć jakieś kilka, trochę wiedzy, jak to zrobić, tak samo z piwem, albo otwierasz to z zasobem typu otwieracz, albo o coś innego, czyli za darmo, nie musisz mieć otwieracza, więc łatwo to się robi, tylko że jest taka, to jest tak niszowe, no bo tych przedsiębiorców jest 5-10% w społeczeństwie i to bardziej 5, bo te 10 to pewnie będą bardziej osoby same zatrudnione gdzieś tam na fakturach. Jest to tak niszowe, że siłą rzeczy wydaje się trudne, wydaje się niemożliwe, wydaje się, skoro jest niepopularne, to musi być niewłaściwe, tak wiele osób może pomyśleć. Więc raczej patrzymy na to logicznie, a jeżeli bardziej bierzesz do serduszka to, co inni mówią, to zmień środowisko, ale nie na zasadzie odetnij się i koniec, tylko zmień środowisko takie, że posłuchasz przy stole, że to nie ma sensu, ale potem wejdziesz do Leta, gdzie są przedsiębiorcy, albo wyjdziesz sobie do jakiegoś klubu przedsiębiorców i tam posłuchasz, że to jest świetny pomysł i że fajnie kibicujemy ci, albo dam ci namiar na fajnego marketera, albo dam ci na fajnego dostawcę i już nabierasz wiatru w żagle. Więc raz, że logika, dwa, że środowisko trzeba zbalansować, bo jak będziesz tylko w takim, które cię nie wspiera, to jest to dalej możliwe, ale jest to trudniejsze.
To jest też ciekawy patent, że jest coś takiego jak normalność, która jest definiowana tym, co nas otacza, więc faktycznie to, że my nosimy spodnie, to wynika z tego, że wszystkie chłopy tu noszą spodnie. Poza tymi, którzy nie noszą, prowadzą prze.
Albo są jak Denver. Denver chyba też nie ma spodni.
No, w każdym razie i to jest też ciekawe, że ktoś, kto nie ma wokół siebie żadnych przedsiębiorców, to dla niego świat przedsiębiorczości to jest totalnie inny świat, nie? Więc ci ludzie w ogóle, bo to rzeczywiście to jest inny świat, nie? Że przedsiębiorcy jak się spotykają, to te rozmowy są zupełnie czymś innym niż jak się nie przedsiębiorcy spotykają. No to właśnie, to czym te rozmowy się różnią?
No, przykład najświeższy. Byłem na weselu Daniela Siwca. Pozdrawiamy Daniela, był też w Bentleyu. Zapraszamy do oglądania odcinka. I Daniel to jest...
Lubię ludzi, którzy prowadzą wywiady w samochodach. Tak. Pozdrawiamy Daniela.
Więc Daniel jest i przedsiębiorcą, i fliperem, i deweloperem. I rzeczywiście tam się hajs zgadza. I to było takie nieliczne wesele, na którym ja po raz pierwszy jakby nie przejmowałem się tym, że ktoś wydał dużo pieniędzy bez sensu. Bo wiedziałem, że on to wydał sensem. Stać go na to. A z reguły te wesela są na kredyt, czy są na hama zrobione tak. Więc wiedziałem, że chciał zrobić fajną pieniądze, zrobił. Łącznie z tym, że zespół Boys wyszedł o 12 w nocy. Co nie jest tanie. No i siadam do stolika. Siadam do stolika, obok mnie jest Marta. No i kurtuazyjnie mówię, cześć, jestem Kacpa, cześć, jestem Marta. Obok jej mąż. No i się pytam, skąd jesteś? No, jak trzeba zacząć. A ona z Kanady. A ja podobnie, ja z Katowic. No i mówię, a to pewnie przyjechałaś wcześniej, bo to jetlag. No, byłam wcześniej z Danielem w Gruzji. Bo tam oglądaliśmy te apartamenty, bo robił taką wyprawę. A mówię, o fajnie, i coś kupiłaś? A ona mówi, no tak, 6 apartamentów. A mówię, o fajnie, a ile kosztują? I zaczęliśmy rozmawiać. I ja teraz te zdania mówię live. W sensie to tak wyglądało. Czyli ktoś, kto znacie minutę, mówi ci, że kupił 6 apartamentów. I teraz dla mnie to jest normalne. Rozumiem, że ludzie inwestują w Gruzji w apartamenty. Zresztą obok siedział też deweloper, stamtąd też były ciekawe rozmowy. I teraz, jeżeli ja chcę zarabiać miliony i chcę inwestować w nieruchomości, to dla mnie jest to super atrakcyjny temat i ja mogę wzrastać. Tak, mogę mieć od razu kontakt, mogę mieć od razu informacje, jak to jest mieć 6 apartamentów, czy są jakieś problemy, czy no, cokolwiek. Natomiast jeżeli rozmawiasz z kolegą, który pracuje, nie wiem, gdzieś w biurze, no to on raczej się denerwuje tym, że tam za późno musi wyjść z pracy, że ma za dużo pracy, że nudna praca, że albo mówi o tym, że coś jest fajnego w tej pracy, bo to nie chodzi o to, że jest złe, tak? Tylko mówi o tym, jak ta praca wygląda, ale tam nie ma takiej skali myślenia przeważnie. No inaczej jest, jak przyjmujesz się, że masz za dużo klientów jak gdzieś na etacie, a inaczej jak wiesz, że musisz dowieść produkt dla 500 klientów na przykład. Obok był kolega, który ma 250 pracowników, no to od razu go pytałem, jak tym zarządzasz, ile masz osób, takich dyrektorów, którzy zarządzają. Tam ogólnie przypada jedna osoba na chyba 15 czy 20 osób, taka nadzorująca. Więc to jest wiedza, którą ja mogę czerpać od kogoś, kto ma 250 pracowników. I to jest w ogóle, okej, tam były sytuacje skrajne, no bo może mało kto 6 apartamentów kupuje, czy ma 250 pracowników, ale kogoś, kto sobie dzisiaj kupuje kawalerkę w Warszawie, albo kogoś, kto ma 25 pracowników, to znajdziesz na pierwszym, lepszym spotkaniu biznesowym i możesz się dowiedzieć, jak to robić. Ja parę dni temu znalazłem taką książkę ze szkolenia, gdzie były cele, jakie mam mieć. I jak zacząłem te cele, które miałem wtedy, one już były wysokie, ale wszystko się zrealizowało, uwzględniając nawet inflację, ale ja już wtedy byłem właśnie na szkoleniu biznesowym, poznawałem ludzi i wiedziałem, że tylko wśród takich ludzi łatwiej jest w ogóle raz, że myśleć jakąś inną skalą. No choćby sam zakup Bentleya, to jest absurdalne, żeby kupić to jako narzędzie do biznesu, najpierw jako wynajmy, potem do programu, ale gdybym był tylko z ludźmi, którzy myślą o tym, jak nie wiem, czy mają 500 plus, albo go nie mają, albo czy zarobią 1000 tam, czy w 1000 stamtąd, to nie jest złe problemy, są realne problemy, ja wiem, że to jakby jest okej, ale gdybym tylko tym żył, to nie wpadłbym na pomysł na przykład tego i nie mielibyśmy programu na 400 tysięcy subskrypcji, więc środowisko jest kluczowe i czy to właśnie online'owo, czy offline'owo, jednak warto sobie prać mózg. Jeżeli nie masz takich ludzi, to sobie włącz YouTube'a, posłuchaj ludzi, którzy się uśmiechają, którzy myślą o tych milionach. Jeżeli miliony się przerażają, to niech myślą o tych dziesiątkach tysięcy na przykład i zacznij myśleć w taki sposób, jak oni, zacznij wdrażać jakiekolwiek rzeczy, nawet losowe na początku, tylko żeby zacząć rezonować w podobny sposób.
No to teraz to nas naturalnie prowadzi do pytania, bo ty się zawsze w tym temacie tak fajnie bezczelnie rozkręcasz, więc no to czemu etat nie jest bezpieczną pracą. Czemu biznes jest bezpieczniejszy niż to, skoro biznes się nie kojarzy z niczym bezpiecznym, samo jedno wielkie ryzyko i właśnie przecież po co to robić, skoro można mieć bezpieczną pracę tak zwaną.
Dobrze. No, nie obędzie się bez dwóch reklam.
No proszę. Dobrze.
Mam odcinek na swoim kanale Smart Life nagrany, także można zobaczyć, tam jest chyba pół godziny wywód. I też będę troszkę o tym bezpieczeństwie i o tym, jak łatwo jest osiągać pewne rzeczy, pisał w książce. Może też damy dzisiaj jakiś zapis dopiero piszemy, ale do listy pierwszeństwa. Natomiast tak na szybko. Po pierwsze, ryzykujesz na starcie w etacie, że masz górne limity zarobków, a jak nawet nie ma jakichś specjalnych limitów, no to nie, przeważnie są te limity, tak? Że albo na danej pozycji nie zarobisz więcej niż, albo może być jako jedna z najczęstszych w Polsce osób, która będąc jakimś dyrektorem dużej firmy, czy na połowę Europy, zarabiasz wtedy już jak przedsiębiorca. Więc raz, że jest limit zarobków. Dwa, że bardzo duże ryzyko jest takie, że jeżeli weźmiesz sobie kredyt hipoteczny we frankach jak kiedyś, tak? Wtedy były takie zagrożenia, jutro mogą być inne, więc patrzę na historycznie, jak to wyglądało. Bierzesz sobie kredyt we frankach i zarabiasz sobie na etacie, no to w pewnym momencie ta rata, która się dobija, no to rzutuje na cały twój majątek prywatny, a mając firmę, jeżeli bierzesz coś na przykład na spółkę z o.o., już nie mówię o kredytach, że warto brać, bo tam nie o to chodzi, uważam, że nie warto, natomiast wszelkie ryzyko ponosi spółka, a nie ty. Czyli jeżeli masz prywatne mieszkanie, a w spółce nie wyszedł biznes, na przykład, no nie wiem, nie wyrobiłeś składkami, masz do zaległości w skarbówce, to tak naprawdę możesz nie mieć żadnych konsekwencji. Jakby to dziwnie brzmi, ale tak jest polskie prawo i tak to działa. Więc ryzyko jest dużo większe finansowe, mając etat. Po trzecie, ryzykujesz tym, że musisz pracować po 8 godzin dziennie. Jakby, no, może są etaty, gdzie jest 6 godzin, może są takie, że są 10, ale musisz dużo pracować i w ogóle chore to jest pod kątem ryzyka, bo ogólnie spoko, że można sobie pracować, ale pod kątem ryzyka jest to, znaczy nie chore, może jest to ekstremalne ryzyko, że jeżeli coś się wydarzy, no to nagle jakieś L4, jakieś 80%, a jak nie masz normalnej umowy o pracy, która z kolei ci zabiera dużo pieniędzy, to jest kolejnym punktem, że bardzo dużo podatki są na tym, no to nagle masz problemy z zarobkowaniem. Natomiast jak masz biznes, jak masz dobrze zrobiony biznes, to nawet jak sobie złamiesz rękę, nogę albo w ogóle znikniesz z tej planety, to biznes będzie działał. Pewnie trochę gorzej, ale będzie działać. Więc ryzykujesz tym, że musisz non-stop pracować, żeby mieć te pieniądze, chyba że jesteś oczywiście bardzo oszczędny i sobie gdzieś tam inwestycje zrobisz, to też jest super pomysłem. Więc w etacie oczywiście można, jest dużo szarości, jest nawet dużo jasności. Jeżeli właśnie robisz etat, zarabiasz sobie po godzinach, inwestujesz nadwyżki, no to wtedy to życie może być mniej ryzykowne, ale ogólnie sam fakt, że w etacie, jak wchodzisz w drugi próg podatkowy 32%, no to zabierają 32%. To jest dosyć duży podatek, ale wydaje się, że duży. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o zarobkach typu 8 tysięcy, bo tam już wtedy w którymś miesiącu wejdziesz w taki próg, no to jeszcze ZUS, to nie wiem ile tam jest, ale też trochę, i nagle się okaże, że ten podatek to jest bardziej 45% z ZUS-em, a jeśli się okaże, że jak w danym miesiącu kupisz sobie MacBooka albo iPhone'a, no to nie odliczysz podatku. Czyli w porównaniu do przedsiębiorcy, to niektóre miesiące różnica w podatku może być na przykład w skrajnym przypadku 3% do 50%, albo 9 do 50%, albo 12 do 50%. Więc bardzo dużo ryzykujesz, bo tak naprawdę przedsiębiorca, który ma biznes nieduży i zarabia jak na etacie, to pracuje jeden dzień mniej tak naprawdę, no bo w tych 7 dniach, w tych 5 dniach roboczych, to jeden dzień i tak robisz więcej na podatki na etacie. Także jest tego dużo, można potem dużo gadać. Jak ktoś chce, no to zapraszam na film. Natomiast uważam, że warto zacząć zrobić cokolwiek po godzinach, albo znaleźć sobie taką pracę, gdzie masz naprawdę super ekipę, że pracujesz z fajnymi ludźmi, którzy o ciebie dbają, dostajesz dużo kasy, dostajesz benefity, jest super. O, a się Artur obrócił. Artur tak ma. Ja każdemu życzę pracy tak, jak ma Artur. Więc jeżeli nie masz...
A on by najgorszemu wrogowi, nie?
Wiadomo, że to tak działa. Natomiast nie, jeżeli rzeczywiście, jeżeli masz taką pracę, gdzie czujesz fajnie, bezpiecznie, jesteś doceniany, twoja praca jest przyjemna, możesz sobie z tego zaoszczędzić, masz tam bezpieczeństwo, spoko. Natomiast z tego, co widzę, to dużo osób narzeka, dużo osób ma problemy, dużo osób nie widzi jakichś większych perspektyw i się nie dziwię, no jak ci zabierają, jak widzisz swoją wypłatę i widzisz, że tyle ci zabierają, to się można wkurzyć. W biznesie w większości biznesu, może tak powiem, da się zrobić tak, żeby ta praca była kaloryczna, żeby te pieniądze były duże i naprawdę nie trzeba... na dzisiaj bym kilka pomysłów wymyślił, jak zrobić dyszkę miesięcznie bez jakiejś super większej pracy.
Dobrze, generujesz komentarze w ten sposób. Bardzo dobrze, bo hejty również działają pozytywnie na algorytm, więc...
TikToki będą.
Idealnie. No to dobra, to jeszcze pojawia się pytanie, no bo ktoś może zarzucić, i to nawet logicznie, dobra, on tam gada, że tam wolność, to nie wiadomo co, no a przecież robi biznesy, te biznesy zarabiają, to czemu ty tu w ogóle siedzisz, w garniak się ubrałeś, to siedzisz, opowiadasz, nagrywasz, ja też siedzę, nagrywamy, tu jakiś webinar reklamujemy, czyli
27
od 20 pod nagraniem, czyli znowu będziemy tam wieczorem pracować i tak dalej, cały zespół będzie, po co to, przecież jakby tego wszystkiego nie robić, to by dalej się wszystko zgadzało, gdzieś tam się jakoś rozsądnie pozabezpieczaliśmy też i poduszki, i inwestycje i tak dalej.
Poduszki, koderki finansowe, wszystko jest.
Koderka finansowa, tak. Skarpetki również finansowe. Więc po co? Po co, czemu, jak to tak? Jak to tak? Tak reklamuje te biznesy, że to nie wiadomo co, jaka wolność, no a tu tyra.
No co mam powiedzieć? Za 2,5 godziny się umówiłem z bratem, będziemy siedzieć...
Grać w ten... Co wy gracie? W Tibie? Nie.
Nie, Outlife.
Outlife.
No dobra, nie, ale nie, akurat teraz będziemy sobie pić piwo bezalkoholowe, też ja bezalkoholowe i się grać w jacuzzi, więc nie będzie najgorzej, ale teraz jest ciężka praca.
I tyle lat biznesu, żeby pić bezalkoholowe piwo.
Tak.
Co?
Ale to od razu zdradzę, bo to jest coś, czym się warto podzielić. Co jakiś czas robię taki challenge z swoją drogą Adamem Przemykiem z Klubu Przedsiębiorczości, że spotykamy się tak co pół roku i ustalamy nowe warunki naszego deala. Aktualnie deal może być na dwa sposoby. Jeden jest taki, że nie pijemy w ogóle alkoholu, a drugi jest taki, że sobie limitujemy ilość dni na specjalne okazje. A, że tutaj taka impreza, tu by się napił, bo też nie chodzi o to, żeby robić jakieś tam ekstremalne rzeczy, ale tak, żeby trochę w te zdrowie zainwestować. No i teraz stwierdziliśmy, że mamy czas, kiedy nie pijemy. Teraz ważna jest stawka. Stawka jest taka, że jeżeli się napijemy alkoholu, czy wcześniej w tej wersji, gdzie były limity, jeżeli napijemy się jeden dzień więcej, to przelewamy 10 tysięcy na partię Prawo i Sprawiedliwość i piszemy o tym na social mediach publicznie, że dajemy zrzut przelewu i że ja wiem, że kropla może potrzeb, ale i totalnie poważnie trzeba napisać post, ale chciałem wspomóc moją ulubioną partię. Więc cóż, tak to wygląda. Polecam, bo nie ma szans załamać tego regulaminu. Pozdrawiamy partię Prawo i Sprawiedliwość, ale teraz wracając. Więc dlaczego ja tu siedzę z tobą i mówię o takich głupotach? Dlatego, że to jest super fajne się dzielić wiedzą, doświadczeniami. Bardzo to lubię. To jest to akurat, takie dzielenie się mógłbym robić i zresztą robię, bo mój kanał Smart Life jest totalnie hobbystyczny. Dzisiaj w lesie byłem z psami i nagrywałem, co sądzę na temat błędów finansowych młodych ludzi. Zapomniałem, bo był stary. Więc to jest super fajne, to raz. A dwa, że to jest element jednak naszego biznesu, tak? Że jednak jeżeli robimy program Expert Bentley, no to jest to tuba marketingowa. Jest to jakiś taki lejek, gdzie potem możemy zaproponować różne fajne rzeczy. I to jest w ogóle fajne, że te usługi są rzeczywiście fajne. Czyli, że wierzymy w to, co robimy, tak? Jeżeli potem ktoś może sobie kupić od nas książkę, może kupić kurs językowy, może wejść na darmowy webinar i zobaczyć, co tam w trawie piszczy, to uważam, że to są rzeczy wartościowe, więc super się to promuje. Zresztą no, tak samo można, nie chcemy się porównywać, bo to nie ta skala, ale no, jest sobie Elon Musk, który też dużo rzeczy robi publicznie, dużo rzeczy pokazuje, udziela się, bo lubi. Oczywiście są z drugiej strony ludzie, których nigdzie nie widać. My obraliśmy taką strategię, że gdzieś tam się pokazujemy i to jest okej. Natomiast pocieszające dla wielu ludzi, którzy nie są takiej ścieżki, że nie muszą, tak? Że można robić biznes bez takich filmów i innych.
A to nawet już może zostawiając te filmy, chodzi też o to, że no Elon Musk jest akurat dobrym przykładem tego, że wiele osób w tym momencie myśli sobie, ten gość jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ma miliardy, czemu on nie siedzi na Malediwach, nie pije drinków, tylko jeszcze tu Twittera kupuje, tu coś tam,
nie ma Twittera.
Zwłaszcza, że... Co nie ma Twittera?
Już nie ma Twittera.
Jak nie ma Twittera?
Twitter się nazywa X teraz.
A. Myślałem, że to on nie ma Twittera.
A, to byłoby
dziwne. X.
No.
Tak, on to jak jego syn. No w każdym razie, no i widać wręcz, że to mu szkodzi. W sensie, po tym gościu widać, że tam jest coś nie tak z tym facetem, coraz bardziej...
A każdy... nie, nie, nie oceniasz. Ja robię tak samo.
To fakt. Ale wnioskuję, no i strzelam. No. Oby nie, no ale jednak nie wygląda zdrowo ten gość.
Nie no, obstawilibyśmy na to pieniądze, że coś tam nie gra, nie?
Tak. Że i fizycznie, i psychicznie coś jest nie tak. No więc ktoś mówi, dobra, no to przyszedł gość i tu opowiada, że właśnie to etat jest niebezpieczny, bo tam nigdy nie zaoszczędzisz, bo to, bo tamto, a biznes to w ogóle
trudnie
zarobisz więcej i będziesz miał wolność. Tak. A potem mówi, że otwiera firmę z kosmetykami wegańskimi, zamiast skorzystać z tej wolności. A potem znowu to, a potem znowu to, a tam idzie, a tu robi. No to przecież to, gdzie ta jego wolność? No, narobił i co? Więcej musi, ty niewdzięczniku, ty? Mało masz?
Tak. Czy rozwinąć jeszcze?
Tak, poproszę.
Okej. Tak, to jest coś, co w sumie może się spotkać z dużym niezrozumieniem, no bo nasi rodzice, a dziadkowie też w ogóle, to oni potrafili być w jednej pracy 25 lat. Czas się trochę zmienia, takie, że teraz etaty też się zmieniają co kilka lat, już jest większa rotacja, że dzisiaj możesz, jednego dnia możesz pracować w kardy detailingu, drugiego dnia możesz w agencji reklamowej, tak?
Trzeciego w towarzyskiej, jak ta reklamowa nie wyjdzie.
Oczywiście, ale to już wtedy mam doświadczenie z agencjami. W każdym razie, więc raz, że w ogóle się, myślę, że dużo się pozmieniało, że człowiek, czasy wymuszają to, żeby nabywać więcej kompetencji i być gotowy na więcej, więc to jest jakaś zawsze dywersyfikacja. Dwa, że to jest super ciekawe i trzy, że może gdzieś tam w obiektywie to wygląda jak orka na...
Orka, nie? Ugorze.
Na ugorze. Ale też tak nie jest, bo mając ekipy i mając doświadczenia z jednej firmy, może się szybko do drugiej przerzucić, więc tak naprawdę przerabiając coś w jednej firmie, nie musisz na przykład czegoś testować w drugiej, a jak to wypali, to od razu możesz to zaimplementować, więc pewne rzeczy się jedną pracą robi się kilka prac, to raz, dwa, że mając więcej biznesów, masz przeważnie jednak, znaczy masz więcej dobrze prosperujących biznesów, masz więcej pieniędzy, żeby reinwestować w ludzi. Można im lepiej płacić, można mieć ich więcej, więc też jest większa jakaś automatyzacja i nie trzeba być przy wszystkim. Także a to jest mega ciekawe, bo my też często prywatnie to rozmawiamy, czy właśnie lepiej się sfokusować na jedne rzeczy, a po co nam to, a po co tamto. I mamy teraz taką jedną firmę, co chętnie byśmy sprzedali, to czy ty już trochę się wymiksowujesz, ja jeszcze w niej jestem bardziej. I okej, ale to było bardzo doświadczenie. Dowiedzieliśmy się, że taką firmę najpierw chcemy, potem nie chcemy. Odpowiadałem sobie na pytania, dlaczego wcześniej chcieliśmy, dlaczego nie chcemy. I w porządku. Natomiast my patrzymy na firmy trochę jak na zabawki. W sensie, że albo bardziej gry komputerowe. Jeżeli widzimy, że ilość klientów rośnie, jakieś zyski rosną, albo nawet jak ja patrzę na to, że punkty na Allegro w reputacji nam skaczą do góry, albo że pozycje w Google nam skaczą do góry, to ja wiem, że my rozwijamy naszą firmę dobrze, że wskaźniki jakieś, albo wyświetlenia filmów, tak? To dla mnie to jest gra, jakieś tam różne mierniki i cieszę się, że mogę jutro zaczynać znowu grę i znowu zobaczyć, jakie mają progresy i dlatego ludzie grają wiele różnych gier. Przecież ty grałeś wiele różnych gier, ja wiele różnych gier. Teraz nasi oglądający mnie też nie grają tylko w szachy, tylko grają, swoją drogą polecam. Czy potrafią grać i w FIFA, i w strategię, bo to jest kręcące samo w sobie. I my tak podchodzimy do biznesu, że to jest fantastyczna gra, a jednak większości ludziom kojarzy się to z robotą, z czymś trudnym, niefajnym. I owszem, no, ta gra bywa ciężka, bywa trudniejsza niż gra komputerowa, ale daje ogromną satysfakcję i na dzisiaj to nie chciałbym mieć więcej to jeszcze mniej firm bym nie chciał mieć, może poza tą jedną, ale no mamy jak w tlenach taki jeden projekt, który bardzo bym chciał mieć. No i zobaczymy, może kiedyś gdzieś to pokażemy światu.
I to jest ciekawe, że bo właśnie jest to przekonanie czasem, że jest coś takiego, albo ludzie nawet się czują winni, że
jak twoja mama kiedy cię urodziła?
To na pewno, to do dziś spluję sobie w brodę. ale chyba też w innym wypadku ludzie czują się winni, czyli że jakby, bo jest taki trend, który jest dobrym trendem, że doceniajmy to, co mamy, tak, bądźmy wdzięczni i to jest świetne, bo rzeczywiście porównując życie każdego dzisiaj do życia króli sprzed 100 lat, może nie każdego, ale w większości ludzi, przynajmniej w Polsce, zwłaszcza zdrowych i tak dalej, no to mają większe możliwości niż król 100 lat temu i to jest niesamowite z jednej strony, z drugiej strony jest ten cały system dopaminowy, który powoduje, że zawsze naturalne jest i będzie i musi tak być i to jest to nie do przeskoczenia, że się będzie chciało więcej. Mało tego, nawet jak ktoś zostaje minimalistą, to on potem chce być bardziej minimalistą. Bo tak to działa.
Tak.
Więc taki już jestem, oglądam na przykład takie kanały minimalistyczne, no i gość jest takim minimalistą, że zrobił nowy kurs o minimalizmie, a teraz pisze książkę o minimalizmie i kupił vana, bo van jest, jak się w vanie żyje, to jest takie minimalistyczne, czyli tak naprawdę jest coraz bardziej minimalny.
Czyli w tej grze ma teraz wyższe levele, nie? Większe więcej punktów.
I może w końcu to ty to powiedz, że to tak ma być. Tak? Że to na tym polega właśnie. To nie jest nic złego, to nie jest defekt systemu, tylko wręcz dowód, że system działa.
Tak, no i w sumie, jeżeli się robi biznesy etyczne, fajne, to jest tylko dobre dla świata, bo też widzimy, że mamy przełożenie na świat, widzimy, wiesz, fajny feedback, czy to jak ktoś zobaczy film, przeczyta książkę, przerobi kurs językowy, to jest super satysfakcjonujące i znowu dostajesz feedback, już dobra, więcej, bardziej, mocniej i w tym nie ma absolutnie nic złego. Ja nawet miałem taki czas i on trwał bardzo długo, ponad 2 lata, że mówię, nie potrzebuję żadnego samochodu. To chciałem, to kupiłem. I myślałem, że świetnie mi idzie. 2 lata, w ogóle nie było takiego, że coś. Ale ostatnio... Ostatnio myślałem, że jest taki fajny kabriolet i że fajnie by było. Nie kupiłem, nie kupuję na razie, ale sama myśl się pojawiła.
Specjalnie to mówisz, bo wiesz, że ja cię potem będę podpuszczać, żebyś go kupił.
Żebyś pożyczał.
Żebyś tego...
Ty nie masz kabrioleta żadnego, to skandal.
Nie mam, ale ja cię będę podpuszczać, żebyś ty szybciej kupił swój samochód, bo ty będziesz...
Tak było też ostatnio, ale nieważne. W każdym razie chodzi o to, że widzisz, że człowiek nawet czasem myśli, że tutaj już sobie odhaczył, ale jednak po tym czasie myśli, że fajnie by było jeszcze coś więcej i to jest zdrowe, i to jest fajne i uważam, że w ogóle to jest... Gdyby każdy, bo to niektórzy mają trochę tego śpione, gdyby każdy miał taką chęć doskonalenia się, to już byśmy pewnie kolonizowali Marsa. Bo jednak wiele osób ma tak, że właśnie chciałoby, że on sobie pracuje gdzieś tam, chciałby coś więcej, ale w sumie nie chce, bo nic nie robi. A jednak jeżeli ta dopamina ci pozwoli zrobić pierwszy krok, potem drugi, trzeci, czwarty i zrobić na swój pierwszy biznes, no to jest super fajnie, bo ulepszasz swoje życie.
Mhm. To jest chyba takie uzależnienie od tarcia, jak to neurobiolodzy teraz nazywają ostatnio, tak, że friction, że są różne części mózgu i one jakby trą się niedosłownie, tylko że jedna bardziej odpowiada za myślenie logiczne, druga za emocje, trzecia za coś tam i to tarcie, czyli to, że umiemy się zmusić na przykład do treningu albo do robienia
tarcie
trudnych rzeczy.
Brzmi wszystko źle w jednym zdaniu, ale
wszystko się kojarzy z twoją mamą. No w każdym razie... Ale to jest właśnie, to powoduje, że się jest zdrowe, a jak się szuka samej łatwości, czyli mało unika się tarcia w życiu, to życie jest gorsze w zasadzie. Wtedy się przestaje chcieć. To jest ten paradoks. Więc teraz pojawia się jeszcze jedno z ostatnich pytań, czyli jak te dwie teorie pogodzić? Czyli z jednej strony ustaliliśmy w sumie, że dobrze, że zawsze po jednym szczycie jest kolejne i w zasadzie jest to, no ja tak po naszych rozmowach wieloletnich obserwuję, że to jest wręcz niezbędne do zachowania zdrowia psychicznego, że jest na horyzoncie kolejny szczyt.
To, że kiedyś być może i osiągniesz to zdrowie psychiczne w twoim przypadku.
Tak, dokładnie. No. Szukam i może znajdę w końcu. Ale tak na serio, że to wcale nie jest problem, że się idzie na jakiś szczyt, potem się to osiąga i to nie cieszy za długo. Ja już tego nie widzę jako problem, w sensie, że tak dobrze, bo to ta droga była fajna i tyle. I teraz kolejny szczyt, żeby znowu była fajna droga, która będzie zabierać długo. Więc z jednej strony głośno, jako nieliczni w sumie, mówimy, że to jest dobre i to tak powinno być. Z drugiej jednak jest przykład takiego Elona, czyli gościa, który w tym zabrnął już totalnie, że on będzie mieć wszystko. On zrobi, po prostu on wszystko zrobi, tak? On tu X, tu coś tam, tu dziesiątkę dzieci, 4 chyba różnymi kobietami.
Dywersyfikacja.
Dywersyfikacja, tak. Tu Mars, tu chipy małpą będzie wszczepiać i tak dalej. No i właśnie, z jednej strony no przecież on jest uosobieniem tej teorii, którą właśnie tak pochwaliliśmy.
Ale nie ma jeszcze dzieci z małpami, więc
nie da, może nie podpowiadaj, bo może ogląda. Także no właśnie, więc jak te dwie rzeczy połączyć, czyli z jednej strony, że my zawsze chcemy więcej i to jest normalne i zdrowe, a z drugiej, żeby to nie stało się całą treścią naszego życia, że w takim razie to chwila obecna jest do pani, bo my chcemy więcej, więcej, dalej i już.
Ja myślę, że akurat i ty, i ja dobrze się tego uczymy, bo to jest proces, tak? Ale dosyć nam dobrze to wychodzi. Ja tylko mam nadzieję, że nasze mamy nie oglądają tego filmu, tak myślę, że to trzeba zrobić adloka takiego, że nie możesz. Ale wracając, nie jest to na pewno proste, natomiast myślę, że bardzo dużo osób właśnie robi to, co wcześniej mówiliśmy, że mając dzieci, nie czyta książki o wychowaniu dzieci. Ale już o biznesie sobie przeczyta, bo to jest biznes, trzeba o to dbać. Więc myślę, że jeżeli zadbasz o inne sfery życia, czyli rodzinę, jakieś hobby, jakieś pasje i będziesz traktował, że to też w kalendarzu jest tak samo ważne, to łatwiej złapać jakiś taki balans. Oczywiście w praktyce i tak będziesz więcej pracował pewnie, niż chyba, że liczysz sen, że spędzasz czas z żoną, to wtedy spoko, to wtedy więcej z żoną. Chociaż i tak pewnie w niektórych przypadkach to się nie sprawdzi, tak liczenie. W każdym razie myślę, że to zadbanie o to, to jest raz, czyli traktowanie serio, że hobby i życie prywatne jest takim samym ważnym projektem jak biznes. I nie mniej ważnym, nie bardziej, jest tak samo ważny. I miłość jest potrzebna do życia, i pieniądze są potrzebne do życia, i jakieś realizowanie się jeszcze gdzie indziej jest potrzebne do życia, więc warto po prostu tak po ludzku sobie uświadomić i brać to pod uwagę, to jest raz. Dwa, że znam dużo przedsiębiorców właśnie, którzy w ogóle nie odpoczywają, czyli w ogóle nie mają tego wygranego, a jak już myślą o... I wynika to z dwóch rzeczy, raz, że za dużo pracują, bo za mało delegują, ale czasem jest tak, że faktycznie no, mają taki etap w biznesie, który trwa, może trochę mi się przedłużył, ten startup, że muszę pracować więcej, no bo to jest naturalne na początku, ale choćby jakiś weekend gdzieś, tak, pojechać do miasta obok, z żoną wziąć sobie właśnie jakieś miejsce z wanną fajną, albo z widokiem na góry, albo cokolwiek i dwa dni troszkę się przewietrzyć umysł, to rzeczywiście dużo, dużo daje. No ja uwielbiam takie właśnie wypady weekendowe, bardzo lubię, jak wiesz, jakieś tanie latanie, czyli właśnie w piątek wylot wieczorem, w niedzielę wieczorem przylot, ale nie potrzeba do tego gdzieś tam latać w Europę, można pojechać nawet na Rudę Śląską, gdzie jest największy w Europie tor bagi, chyba jest dalej, kiedyś był przynajmniej, bagi to są takie autka z rurek i możesz sobie za kilkadziesiąt złotych pojeździć i doświadczyć czegoś nowego, odpocząć, pouczyć się właśnie jakiejś nowej umiejętności i czy pójść na strzelnicę, czy pójść na basen, czy cokolwiek. Ludzie o tym zapominają, myślę, poszedłbym na basen i jak może w przyszłym tygodniu, a potem jeszcze w kolejnym i zmusić się potraktować, że to jest część biznesu, że odpoczynek to jest to po prostu ładowanie broni na dalszą walkę biznesową, czy po prostu taka odskocznia, która potem daje lepszą perspektywę. Także myślę, że to jest kluczowe.
To jest chyba właśnie tak, że ludzie często mają, jak już są w tym biznesie, to mają i stworzyli te nawyki, że zapierniczają po prostu, to mają wyrzuty sumienia, że mieliby zrobić coś, co nie generuje zysku, a to jest trochę tak, jakby iPhone się wstydził, że się ma naładować.
Tak.
I wolałby raczej jednak nie.
No tak.
Dobrze. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swojej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość w twoje nędzne życie.
To ciekawe pytanie, nie spodziewałem się go.
W takiej formie jeszcze nie padło nigdy w tym programie.
W takiej nie. A to się składa, że tych rzeczy mam kilka, więc wyjątkowo w ramach tego,
wyjątkowo się przygotowałeś do czegoś.
Tak, wyjątkowo, że jestem producentem programu, pozwolę sobie nagiąć i dać więcej. Więc tak, podzielę to na kilka kategorii.
Matko Boska, ty.
Kategoria zdrowie. no to trener personalny, fizjoterapeuta czy osteopata, to są usługi plus minus 100 zł, czasem bardziej 150, tak, ale to jest coś, co warto brać pod uwagę w swoim życiu. U mnie to się sprawdza, bardzo dużo korzystam. Masaż tak samo też jest w tej cenie, więc zdrowie jak najbardziej. Do 100 zł mamy też białko wegańskie. Brakuje mi białka do treningu, więc mam białko mieszankę konopnego, ryżowego i z grochu. I faktycznie widzę, że na siłowni lepiej idzie, ja mam tego białka więcej, także też mi się to zwraca. Wnosi to wartość w moje życie. Kategoria miłość. W związku z tym, że pisząc książkę robię research wielu rzeczy, które są drogie i rozmyślam, jak to osiągać taniej, łatwiej, szybciej, to ciekawym tematem są diamenty. Diamenty to jest jedno wielkie oszustwo, o tym kiedy indziej, natomiast są kamienie, nazywają się moissanity, które mają 9 na 10 w skali twardości, diament ma 9,5, błyszczą bardzo podobnie, są przepiękne i za 100 zł kupisz nawet kolczyki z tymi kamieniami, a za 200 zł ładny pierścionek, który idealnie mi się sprawdził na zaręczynowy, więc taki pierścionek kupiłem właśnie żonie, też, no, już trochę za późno na zaręczyny, ale ma taki pierścionek, który wygląda jak zaręczynowy.
I jej powiedzieli, że to diament.
Ale nie, certyfikaty normalnie wszystko jest na kamieniem moissanitowym, więc fajne, więc to polecam. Książka, w związku z tym, że piszę książkę, to też edukuję się w tym, jak to robić lepiej, więc książka o tym, jak pisać nie tylko książki, ale w ogóle pisać. Tytuł teraz nie wymienię, ale całkiem sensowna pozycja, więc zachęcam, jak ktoś coś akurat próbuje robić, to warto się dokształcać w danej dziedzinie. I co by tu jeszcze wrzucić takiego do 100 zł? Bilet lotniczy do Bari i z powrotem za 100 zł miałem jakiś czas temu, albo do Olsztyna i z powrotem za 100 zł, bo tam była konferencja, spotkanie biznesowe akurat takie.
I gdzie ładni?
Podobnie, znaczy podobnie. I inny rodzaj, ale tak samo warto, o tak powiem. Tylko że te Bari było droższe o kilkanaście złotych, więc... Więc wiadomo, że lepsze, jak droższe, nie? Także, no, takie rzeczy bym do 100 zł, myślę, że wymienił tak na szybko ja sam.
Doskonale. No to czy chcesz jeszcze jakieś słowo pożegnania tutaj? Jakaś mądrość na koniec?
Myślcie rozsądnie o swoich pieniądzach. Nie, tak poważnie.
Ale dobrze, to jest dobra rada. Nie rozsądnie myśleć.
Ale to jest bardzo rozsądna rada. Natomiast co, zapraszamy na webinar 27. Zapraszamy do wszelkich linków, bo damy wszelkie linki pod spodem, bo tam kilka tematów się pojawiło. Bardzo dziękuję, było fajnie, skręciliśmy się. Przepraszamy nasze mamy za wszelkie uwagi, to jest tylko żart.
Co, twoje to nie było.
Dostanę rejestrację i książki z naszego wydawnictwa, czy nie?
Pójdziesz do biura sobie
weź. To tak zrobię. Także dziękuję i w ogóle ja też dziękuję wam widzom, bo ostatnio nam wybiło 400 tysięcy subskrypcji, co jest super, super fajne i miłe. A tobie gratuluję, bo nie wiem, czy wiesz, ale w tym momencie właśnie jeden film, pierwszy Biznes 2.0 zrobił 1 000 000 wyświetleń. Sprzed 3 lat jest taki film i on właśnie zrobił 1 000 000 wyświetleń, także cieszy...
Każdy dawali złotówkę.
No to było super, nie? Ale w ciągu 48 godzin widziałem, że tam 100-kilkadziesiąt osób zobaczyło ten film sprzed 3 lat, także to jest ciekawe, że dalej ludzie przychodzą, oglądają. Wiedza jest dalej aktualna, więc super. Więc bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami, bo to jest... No, dzięki wam robimy to, co robimy i możemy zapraszać fajnych ludzi. Ci ludzie już wiedzą, że jesteśmy skalowalni, że tak powiem, zasięgowi, więc też chętnie do nas przychodzą, więc program jest coraz ciekawszy, także dziękuję. Dziękuję, że możemy razem to tworzyć w dwie strony.
Ja dodam do tego jeszcze, bo to jest case potwierdzający to wszystko, że to, co mówiliśmy ostatnio na Signalu, że jak mieliśmy jeden z pierwszych wywiadów i coś zgadaliśmy po wywiadzie z gościem, nie pamiętam, kto to był wtedy, no i on tak sugerował, że no, to trzymam kciuki za was, chłopaki, żeby to jakoś to tam wyszło. No i ty mu powiedzieli, że my za jakiś czas będziemy największym kanałem biznesowym w Polsce. I to z taką bezczelnością w głosie. I on spojrzał tak delikatnie, pobłażliwie i stwierdził, dobrze, trzymam kciuki, chłopaki. No i to był jeden z tych przykładów, kiedy jednak bezczelność faktycznie działa. Bezczelne marzenie, może tak to nazwijmy, bo nie chodzi o bezczelność, żeby być hamem w sklepie, tylko żeby bezczelnie marzyć. I tak. Z taką myślą myślę, że możemy was zostawić. No i jeszcze z taką myślą, że pod linkiem, pod filmem jest nagranie. Jest link do webinaru 27. Tam zapraszam, bo tam się przygotowuję ładnie, żeby Wam dostarczyć jak największą wiedzę, jak zacząć biznes, unikając najważniejszych błędów. No i co? Wszystkiego dobrego.
Też będzie bezczelnie, także i zabawnie, jak to u Maćka, także sam się nie mogę doczekać tego webinaru.
Przyjdziesz.
Przebieram nóżkami. Także to, zapraszamy. To dziękujemy.
Wszystkiego dobrego w takim razie. Owocnych biznesów. Cześć.
Cześć.